będą, bo jest to nielegalna pożyczka, w sposób nielegalny udzielona.
Antek świże, gdzie są karakale?
Jak się państwo domyślają, Klaudiusz Slezak już za chwilę. No i trudny wybór. Wybór między wypowiedziami bardzo mocnymi i tylko mocniejszymi. To przed nami, a w drugiej godzinie czekanie na wyrok.
W tej chwili mamy sędziów 9144, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było ich 10 tysięcy.
Trudno jest dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, kiedy my spotkamy się po raz pierwszy na sali rozpraw, czy to mamy sprawę karną, czy cywilną, to jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomo.
Wprowadzane ostatnio reformy systemu sprawiedliwości miały na celu m.in. przyspieszenie pracy sędziów. Tymczasem najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń. W sądach okręgowych czekamy na wyrok średnio już rok. Średnio. A w niektórych sprawach nawet 4 lata. Dlaczego kolejki do sprawiedliwości znowu się wydłużyły? To właśnie w tej sprawie pojawi się po 17:00 Kuba Ferlin. A po 17:30 naszym gościem będzie sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, co jest większym problemem sądów: braki kadrowe czy archaiczny model pracy, w którym sędzia zamiast sądzić, tonie w biurokracji, co mogłoby usprawnić wydawanie wyroków. A w trzeciej godzinie nikotyna stop.
Papierosy elektroniczne, które są smakowe, one są szczególnie problematyczne, dlatego że często nie kojarzą się młodzieży z takim klasycznym paleniem. Problem uzależnień od nikotyny i od wyrobów tytoniowych wśród młodzieży jest obecnie bardzo, bardzo duży.
Ja mam pacjentów, którzy palają po 2-3 paczki papierosów, także nie wiem, rekordzista. Miałem pacjenta z Londynu, który palił 4 paczki papierosów.
Trwają prace nad rządowym projektem ustawy, który ma ograniczyć dostępność produktów z nikotyną w składzie. Rada Ministrów dała zielone światło, a mówimy tu o jednorazowych papierosach elektronicznych oraz aromatach używanych w woreczkach nikotynowych. W planach jest nie tylko zakaz sprzedaży niepełnoletnim, ale także eliminacja produktów smakowych. Czy to wystarczy, by powstrzymać nową modę, która zdominowała także polskie szkoły? Kacper Badura opowie o tym po 18:00, a po 18:30 naszym gościem będzie profesor Łukasz Balwicki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Czy zmiany proponowane przez rząd idą w dobrą stronę? O tym dziś w programie, o tym razem z państwem do 19:00.
Dzieciństwo, wspomnienia, zielone liście i dom gdzieś przybagnie pośrodku drzew. Wracają te wspomnienia tuż zanim zasnę, jak film pod powiekami wyświetlają się.
Kamila Kurku. Fokus z nagraniem Córka Komety to zapowiedź albumu, który dostaniemy w maju. Czekamy. 13 minut po 16 tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. W popołudniowym programie są Państwo także w grupie osób patronujących oraz, oczywiście mówię o facebookowej przestrzeni, oraz tam, gdzie każdy może zajrzeć, nawet jeśli nie posiada przepustki do facebookowego świata, aby komentować, pisać, reagować, można podejrzeć nasz profil. Radio Nowy Świat się poleca. Nowy Świat po południu, patrzący na świat trochę z góry. Proszę zajrzeć, proszę być z nami blisko. No a już teraz przeniesiemy się do Sejmu, bo przy wiejskiej emocje sięgnęły dziś zenitu. Wszystko po tym, jak prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zablokował ustawę dotyczącą programu SAFE. Oczy wszystkich osób zwróciły się na salę plenarną. Bo to był, w ogóle to był dzień pełen politycznych zwrotów akcji, twardej retoryki. No i pytania, jak rząd zareaguje na decyzję Pałacu Prezydenckiego? W jaki sposób zareagował? Co teraz koalicja zrobi, aby, no właśnie, odrzucić weto albo wdrożyć słynny plan B? Klaudiuszu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Klaudiusz Slezak już razem z nami.
W merytorycznych rozwiązaniach obiecuję, porozmawiamy też.
Też, koniecznie.
Tak. Ale to jest jeden z tych dni w Sejmie, kiedy wow, no działo się przez od samego rana. No bo jeżeli ci powiem, że słowa zdrajca, hańba, to jedna z takich łagodniejszych, które tu padały z sejmowej mównicy.
Domyślam się.
To już sobie wyobrażasz i państwo sobie na pewno wyobrażają, jak to wyglądało. Krzyki, walenie pięścią w pulpit na sali plenarnej,
ale były
potem
też
na korytarzu.
Ciekawe cytaty z polityków, którzy dzisiaj mówią jedno, a jeszcze niedawno mówili coś zupełnie innego.
A też oczywiście to wszystko było tak, bo to, no widzisz, w tej sprawie, no jak to w polityce, nic nie jest takie proste. Wszystko nie.
A ja myślałem, wszystko, że w polityce to akurat wszystko jest proste.
No nie, wszystko zależy od miejsca siedzenia. Też,
no właśnie, chodzi o to, żeby przejąć władzę i ją utrzymać, a jak nie mamy władzy, to żeby ją przejąć. I tak dalej.
No właśnie, i tak w kółko. No więc jeżeli we wrześniu mówiliśmy, że SAFE jest super, to teraz mówimy, że on jest bardzo zły. Niemiecka chwilówka, für Deutschland i tak dalej.
A dlaczego takim głosem to mówisz?
Z pewną intonacją.
Nie, myślałem, że odgrywasz kogoś, kto w ten sposób właśnie...
Gdzieżbym śmiał.
Wypowiadał się dzisiaj w sali posiedzeń plenarnych.
O przyszłym premierze.
Inspe. Tak, dziękuję.
Dobrze. To prezentacja drobna.
Proszę.
Na razie poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
Zapamiętajcie, twarze tych ruskich onuc, lobbystów i zdrajców Polski, którzy zagłosowali przeciwko waszemu i naszemu bezpieczeństwu. Panie Nawrocki, pan przekaże, panie Bogucki, panu prezydentowi Nawrockiemu, że jeśli kiedykolwiek w przyszłości zginie polski policjant, polski strażnik graniczny albo funkcjonariusz służby ochrony państwa, to Nawrocki będzie miał tę krew na rękach i nigdy jej nie zmyje. Bo właśnie swoim wetem wstrzymał możliwości zakupu polskiej broni, polskich kamizelek dla polskich funkcjonariuszy. To jest zdrajca narodowy, a wy jesteście również zdrajcami Polski.
Oczywiście w ogóle się Michale nie zdziwię, jak powiem, że druga strona widzi to zupełnie inaczej, że Karol Nawrocki uratował Polskę przed tym złym zadłużaniem się, przed problemami, przed dominacją niemiecką i brukselską, przed przejęciem naszego wojska, łamaniem konstytucji, łamaniem prawa i wszystkiego innego, co tam dzisiaj padało. A jak już dodam do tego wszystkiego, że jeszcze do Sejmu przyjeżdża minister Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, który tu w PiS-ie ma ogromne... No ostatnio taki jest na fali, o tak to nazwijmy. Czyli jak tylko wchodzi na salę, to prawa strona wiwatuje na jego widok, mimo że kandydatem na premiera nie został, ale tutaj bardzo wielu liczyło na to, że on będzie. No i on, jest taki przepis, artykuł 186 regulaminu Sejmu, który pozwala mu zabierać głos. W przyszłości pewnie to też zdradzę, będzie to trochę ograniczone. Takie tutaj chodzą słuchy po sejmowym korytarzu, ale na razie ten przepis jest i jak się jest w randze ministra, to ten głos można zabierać. No więc minister Bogucki głos zabierał. No i znowu, próbka numer dwa.
To właściwie można porównać to, panie pośle Frysztak, tylko do takiego werbalnego rynsztoku, to co pan tutaj zaproponował. Mówi pan o zdradzie. Ja rozumiem, że pan premier we wczorajszym wpisie zrobił to nieco delikatny. Natomiast wszyscy państwo pozostali, zostaliście, kiedyś użył pan, panie premierze, takiego sformułowania, psy gończe, jak psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski. Mówicie o zdradzie. Mówicie o zdradzie w sytuacji. Kiedy to wy? Gdzie byliście, kiedy były powoływane Wojska Obrony Terytorialnej? Byliście za wojskami czy przeciw Wojskom Obrony Terytorialnej? Odpowie pan? Gdzie byliście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i polscy patrioci byli za tym, żeby budować mur na granicy? Gdzie wtedy pan był? Gdzie był rząd dzisiejszy?
Sam rozumiesz, jak rozpoczynała się i rozwijała ta dyskusja. Mm-hmm. Merytorycznie trochę było, ale obiecuję, że do tego też przejdziemy.
Czyli poziom został uratowany?
Nie. Krótko odpowiedź brzmi,
a mogłeś skłamać. Ja wiem, to nie leży w twoim charakterze, to nie leży w twojej naturze. Merytoryka
zeszła tutaj na dalszy plan. No bo jeszcze musi wystąpić on, czyli Przemysław Czarnek.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle Frysztak, niech pan z nami zostanie do niedzieli i zmusi Czarzastego do tego, żeby procedować prezydencki projekt ustawy i natychmiast kupimy całą tą broń. Tylko wy tego nie chcecie. Proszę państwa, tutaj pan poseł Strach mówił, kto ma prawo, kto nie ma prawa. Otóż ja dla pani von der Leyen cytuję artykuł 89 ustęp 1 punkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli Polska chce zaciągnąć zobowiązania o znacznej wielkości, to musi to zrobić umową międzynarodową, na którą zgodę musi wyrazić Sejm i musi ratyfikować pan prezydent. Jeśli tak nie zrobi, to pożyczkę, którą pani udzieli nielegalnie panu Tuskowi, będzie spłacał ten, który tu był skandowany, czyli Donald Tusk. Polacy tego spłacać nie będą, bo jest to nielegalna pożyczka, w sposób nielegalny udzielona. A my żądamy od pana Czarzastego natychmiastowego procedowania polskiego safe, po to, żeby Polska mogła zakupić broń, która jest konieczna do obrony przed ruskimi.
Dodajmy, że chodzi o tę ustawę, którą pan prezydent wysłał do Sejmu?
Tak, pamiętam zapowiedzi pana marszałka. Czekamy na decyzję w sprawie sejfu europejskiego i potem zobaczymy, co dalej z tym prezydenckim
pewnie
pomysłem.
Pan marszałek skieruje tę ustawę do odpowiednich komisji, chyba że będą braki formalne, wtedy odeślę do Pałacu Prezydenckiego, tak jak ustawę o obniżeniu cen prądu o 30%. Także pewnie tak to będzie wyglądało. Dodajmy, że w tej ustawie nie ma źródeł finansowania tego polskiego safe, jest tylko mechanizm, jak te pieniądze wydawać. Więc nawet jeżeli ona będzie procedowana, to z tej konkretnej ustawy pieniędzy nie będzie. Te pieniądze musi dopiero, no użyję tego słowa, Michale,
wykreować. Wyczarować to się zaraz kojarzy z jakimś królikiem z kapelusza, a tu kreowanie kwadratowych złotówek stało się już, przejdzie do historii.
Dobrze, to jest ładniejsze słowo. Wykreować. Prezes Glapiński. Co prawda nie do końca wiadomo, kiedy te pieniądze, czy na pewno te pieniądze, bo przecież wielu ekspertów twierdzi, że to wszystko palcem po wodzie pisane, no ale skoro ma być tak właśnie, jak pan prezydent chce, no to zobaczymy, czy się panu prezesowi Glapińskiemu uda te pieniądze, jak powiedziesz, wykreować, tak. Dobrze, to teraz o merytoryce, bo trochę jej było. A propos tych zarzutów, że nie wolno brać kredytów zagranicznych. I to wymaga ratyfikacji. I to powinien parlament przyjąć i prezydent podpisać. I w ogóle to jest złamanie konstytucji, Trybunał Stanu i wszystko, co najgorsze, mówił dzisiaj Przemysław Czarnek. No to na te argumenty odpowiada minister obrony narodowej, wicepremier Kosiniak-Kamysz.
I nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego, pan minister Błaszczak na pewno, bo korzystał z tego, jest amerykański safe, z którego korzystamy od dawna. Foreign Military Financing, czyli decyzja rządu amerykańskiego, kongresu na udzielenie pożyczki na określony sprzęt kupiony w Stanach Zjednoczonych dla najbardziej zaprzyjaźnionych państw. To jest pożyczka w dolarach, a nie w złotówkach, pod decyzją rządu amerykańskiego, któremu bardzo dziękuję, że nam udziela tego wsparcia. I jest warunkowana rzetelnością wydatkowania środków. Dokładnie tak samo. Od lat korzystacie i korzystamy my z tego projektu i będziemy korzystać. Ale rozumiem, że jesteście przeciwko nam, że jesteście przeciwko rządowi, nawet bezpieczeństwu Polski. Ale wy teraz jesteście nawet przeciwko Ameryce.
No to już się nie spodziewałem. No nie. To jest już za daleko. Na tej samej zasadzie, jak jest właśnie wykorzystywane środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, które są pożyczką, zaciąganą w Stanach, zaciąganą nie tylko w dolarach. Powiem wam więcej. Bardzo dużo tych pożyczek zaciągnęliście również w euro. Nawet w koronach szwedzkich i norweskich. I to nie była zdrada suwerenności? To nie była zdrada interesu narodowego?
Dodajmy, że jak Mariusz Błaszczak zaciągał pożyczki w Korei Południowej, właśnie w Stanach Zjednoczonych, to przecież nie było żadnej ratyfikacji. Nie było specjalnej umowy. Nawet dowiedzieliśmy się o tym, że takie pożyczki są brane i jakie jest ich oprocentowanie z mediów koreańskich, a nie z dyskusji tak, tutaj w parlamencie. Tutaj jeszcze sytuacja jest inna w sprawie SAFE. To nie do końca jest umowa międzynarodowa, tylko my jako część Unii zaciągamy to zobowiązanie, więc tu nie ma takiej stricte umowy między dwoma państwami, jak umowa międzynarodowa. To tak a propos konkretów, które też tutaj dzisiaj się pojawiały. Oczywiście tych konkretów tutaj dzisiaj na sali było trochę więcej, choć przeplatane emocjami. Bo drugi z wicepremierów, czyli Krzysztof Gawkowski, zaczął tak.
Panie ministrze Bogucki, pan tutaj taki rozemocjonowany rano. Takie emocje pan tutaj prowadza, jakieś snusowanie rano było z prezydentem? To weto wczorajsze, które ogłosił pan prezydent Nawrocki, to jest jak strzał w plecy polskiego żołnierza i polskiej armii. To weto jest jak strzał w plecy polskiej gospodarki i polskiego przemysłu zbrojeniowego. To weto, panie ministrze Bogucki, jest jak zdrada polskiej armii, za której bezpieczeństwo pan prezydent Nawrocki odpowiada. Wstyd i hańba.
No i tak więc widzisz, że tych emocji tutaj cały czas nie brakowało. Próbował być merytoryczny Radosław Sikorski w lekko złośliwym tonie, ale też, i muszę państwu przedstawić tę wypowiedź, nie wytrzymał tej wrzawy, jazgotu, tego krzyku, który się podniósł po tym, jak wszedł na sejmową mównicę.
Nie możemy stracić ani jednego dnia na dozbrajanie Wojska Polskiego. Nie zaczynać od przyszłego roku albo następnego, tylko już dzisiaj. Od tego, co zrobimy, zależy być może przyszłe losy naszego kraju. Zgoda. Od tego historia będzie rozliczała nas z tego, jakie decyzje podejmiemy. Wtedy, gdy mój poprzednik... Czy mógłby pan uspokoić tych państwa?
Obawiam się, że nie.
Antek Świrze, gdzie są karakale? Gdzie są mistrale za jedno euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński?
Tak. To ciągle jest, Michale, mównica sejmowa. I ciągle to jest dyskusja o SAFE.
Poznałem po dźwięku, jaki wydaje mównica, gdy uderza się w nią ręką.
Tak, charakterystyczny dość, przyznasz, prawda?
To prawda.
No to jeszcze teraz będzie przez chwilkę merytorycznie, co dalej. A propos procedowania ustawy pana prezydenta, na razie tego nie ma, o czym wspomnieliśmy. Były marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia, rzadko ostatnio się udzielający, mówi tak.
Pan prezydent popełnił bardzo poważny błąd. Uważam też za błędną decyzję marszałka Czarzastego, przy całym moim szacunku dla niego, o nieprocedowaniu ustawy prezydenckiej, bo dzisiaj w interesie Polski jest to, żebyśmy my w Sejmie, bo od tego w Sejmie jesteśmy, żeby podejmować decyzje wspólnie na temat tego, czy coś przygotowane przez prezydenta jest hałą i trzeba to wyrzucić do kosza, czy jest to dobry projekt, ale musimy o tym mieć możliwość dyskutować, sprawdzać to. Jako Sejm nie ma innej możliwości w demokracji. Jeszcze raz powtórzę po raz ostatni. Prezydent powinien tę ustawę podpisać, a Sejm powinien pracować nad projektem prezydenckim.
No tylko, że na razie większość rządząca nie chce procedować ustawy pana prezydenta, mówiąc, że to jest wydmuszka i bubel, bo żadne pieniądze z niej nie wynikają. A co dalej? Bo mnie o to zapytałeś na samym początku. Jest ten plan B. Plan uchwała B. rządu.
Tak.
Tylko no, oczywiście z uchwałami rządu jest tak, że one mają zdecydowaną mniejszą wagę, siłę ciążenia prawną niż ustawa, wiadomo. No ale rząd jakoś sobie musi radzić, więc podejmuje w tej sprawie uchwałę, czyli pieniądze będą przyjęte przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest ten fundusz, który został powołany za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Nawet będzie próba, tak twierdzą dzisiaj ministrowie, tego, żeby jednak na te formacje, które miały nie dostać, tudzież infrastrukturę, te pieniądze z Unii Europejskiej tak wziąć. Bo jakby mechanizm jest taki, że ta pula pieniędzy, która została dla nas wynegocjowana, tak czy siak na nas czeka. Kwestia była tylko tego, na co my te pieniądze wydamy. Ustawa dawała po pierwsze ochronę kontrwywiadowczą, po drugie ochronę antykorupcyjną, po trzecie zapisanie, że nie będzie to uszczuplało spłata pożyczki budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To dawała ustawa. No i dawała też ustawa możliwość finansowania właśnie tych innych służb, nie tylko wojska, ale też infrastruktury. Podobno rząd jednak będzie decydował się na to, żeby i infrastrukturę, i inne służby też finansować. Tak przynajmniej Dariusz Klimczak, czyli minister infrastruktury, dzisiaj nas na korytarzu sejmowym przekonywał.
Rada Ministrów mnie zapewnia, że w ramach programu Polska Zbrojna zachowane zostaną inwestycje, które pierwotnie planowaliśmy jako sejf. To będą inwestycje z zakresu budowy linii kolejowych, budowy dróg krajowych. To będą nowe rozwiązania komunikacyjne, nowe obiekty inżynieryjne. Wszystko to, co jest potrzebne nam niesłychanie i tu i teraz.
No zobaczymy, jak rząd będzie te pieniądze wydawał i czy faktycznie uda mu się w ten sposób. Negocjacje z Komisją Europejską już ruszyły.
A właśnie a propos tego prezydenckiego, czy też prezydencko-bankowego projektu, słuchacz zatelefonował. Mogę zaprezentować?
Bardzo proszę.
Mam takie przeczucie, że nasze niezłomne przekonanie, w projekcie prezydenckim nie ma żadnych pieniędzy, nie wytrzyma próby czasu. I mniej więcej po roku jakiś ekspert dosłyszy się jednak tam jakiegoś brzęku pieniędzy. Ale wtedy pan prezydent i pan prezes Glapiński chcecie wzmą niezłomne przekonanie, że tam nie ma żadnych pieniędzy. Mało tego, nigdy ich tam nie było.
Czy jest ktoś, kto da gwarancję, że tak się właśnie nie stanie? Nie.
Ja nie.
Ja też nie. Nie, ja podejrzewam, że nikt. Jak to dobrze, że taśma, chciałem powiedzieć, radiowa, archiwalna, nagraniowa taśma ma moc. Moc przypominania tego, co niektórzy mówili. Zresztą internet też pamięta. Bardzo się cieszymy. Tylko szkoda Polski, napisał pan Hubert w liście do redakcji. A pani Grażyna napisała, że liczy na jakieś pozytywne przekomarzanie pomiędzy redaktorem Klaudiuszem a redaktorem prowadzącym. Nie, chyba nie było dzisiaj. Zawiedliśmy panią Grażynę. Dzisiaj było bardzo łagodnie, bo przekomarzania mieliśmy dość w cytatach dźwiękowych z sali posiedzeń plenarnych polskiego Sejmu, niestety.
Ja mogę powiedzieć, że ponieważ dzisiaj się tu działo mnóstwo, te wszystkie bluzgi, wyzwiska, atmosfera, wszyscy tu wchodzą, dzieje się Jumanji, a jednocześnie jest piąteczek, przypominam też o piąteczku,
tak.
Czyli jak kończy się w piątek posiedzenie Sejmu, to wszyscy posłowie już z walizeczkami tutaj biegają, no bo pociągi, samoloty, samochody i w ogóle wszystko tu się dzieje, więc tu jest taki Budapeszka Leti, bym powiedział, tak. Mniej więcej tak.
Innym razem opowiesz nam o tym, gdzie lądują na terenie Sejmu samoloty.
To one tutaj tak. Tu są nie hala odlotów, tu jest niezła, to prawda. Natomiast jeszcze na to wszystko...
Źle kojarzę.
Chyba tobie. Jeszcze na to wszystko przyszli Kaszubi. To akurat postanowili mieć dzisiaj bardzo fajnie, bardzo, to jest fajne, miłe.
Tak.
No i były śpiewy, tańce, kaszubskie stroje, było kilkaset
kolorowo
osób
się zrobiło.
Przebranych, więc ci wszyscy posłowie z tymi kaszubami i jeszcze z wycieczkami szkolnymi, tutaj z tablicą smoleńską, to był absolutnie komplet dzisiaj.
A jednak wolelibyśmy, żeby, oczywiście nie mówię teraz o wizytach, o wycieczkach, żeby w Sejmie było dzisiaj spokojniej. Chociaż z drugiej strony, gdyby pan prezydent zgodził się na tę ustawę, załóżmy, przenieśmy się do takiej alternatywnej rzeczywistości, to czy byłoby spokojniej? No, ale tego się już nie dowiemy. Klaudiusz Slezak, dziękuję Klaudiuszu. Spokojnego
pięknego
piątku
dnia.
Jeszcze piękniejszej soboty, niedzieli. Jak pięknej niedzieli tobie życzę, bo w prognozach pogody na razie trochę deszczu się pojawiło.
No trudno, niestety. Trzeba będzie założyć na siebie kurteczkę przeciwdeszczową.
Taki mam plan właśnie.
I w takiej oto wiadomo co robić, prawda?
Tak, oczywiście. Dalej jechać. Z górki pod górkę. Tak, to ja powiedziałem, przyznaję. Dziękuję, do usłyszenia za 27 minut 17. Napisał, że on śpi spokojnie po tej relacji Klaudiusza Slezaka mimo wszystko i po tej decyzji prezydenta. Przecież gdyby nam coś groziło, oni by się tak nie zachowywali, napisał. Ale na razie jeszcze nie ma komentarzy do tego komentarza, ale na razie podejrzewam, że komentariat, nasz facebookowy komentariat zbiera się w sobie. Panie Piotrze, trzymam za pana kciuki. Za 24 minuty, godzina 17, zaczynamy prognozę pogody, a zacznę od historii dotyczącej tego, co mamy dzisiaj nad Polską. Otóż ciepła, słoneczna pogoda z niewielkim zachmurzeniem. Jeśli gdzieś popadało albo może jeszcze popadać, to jest to południowa część kraju. Na termometrach w tej chwili... Sprawdzam, gdzie jest najchłodniej. W Helu na Helu, tak jak wczoraj, 10 stopni Celsjusza. No dobrze, cieplej niż wczoraj, ale tam najchłodniej 10 stopni Celsjusza, a najcieplej w Tarnowie, prawie 18. Dzieje się tak, jak się dzieje, dlatego że Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Kazachstanem. To właśnie ten wyż blokuje szybkie przemieszczanie się chłodniejszych mas powietrza z zachodu w kierunku naszego kraju, co sprzyja utrzymywaniu się wyższych temperatur nad Polską. Jednak niebawem wyż osłabnie, a z zachodu już się do nas zbliża niż o wdzięcznej nazwie Freetown, którego centrum jest w tej chwili nad Morzem Norweskim. A z niżem oczywiście związany jest chłodny front atmosferyczny rozciągający się od północnej Skandynawii przez Morze Północne i Francję, aż po Atlantyk. Chłodne, polarne powietrze dotarło już do Wysp Brytyjskich. W kolejnych dniach pojawi się także nad Polską. Do zachodnich regionów naszego kraju dotrze już w niedzielę właśnie, ale na razie jesteśmy pod wpływem cyrkulacji południowo-zachodniej, która właśnie zamienia się na południową, sprowadzając cieplejsze masy powietrza z południa Europy. To dlatego na południu jest dziś najcieplej. Na południowym zachodzie 15-16 stopni, na południowym wschodzie 16, nawet 17.